Chciałbym, żebyśmy dzisiaj czytali kilka wierszy z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. To jest taki znany tekst, znany rozdział, bo ten rozdział, na początku tego rozdziału jest cały szereg kwalifikacji dla tych, którzy chcą być przywódcami w Kościele. I wcześniejszy też rozdział mówi o tym, jak ci, którzy są dojrzałymi ludźmi w Panu Jezusie, powinni postępować, jak ich życie powinno wyglądać. A od tego 14, a chciałbym, żebyśmy czytali od 14 do 16 wiersza. I tak czytamy. Te rzeczy przekazuję ci w nadziei, że wkrótce do ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym. Ciekawe, bo inne tłumaczenia, Biblia Brytyjska w tym miejscu ma, jak postępować. Tutaj tłumacz wybrał taką wersję, jak trzeba sobie radzić. Oba te wyrażenia, jak postępować i jak trzeba sobie radzić, próbują opisać słowo, którego dokładnie nie mamy. No, czasami jest tak, że w niektórych językach są słowa, których nie mamy odpowiednika w naszym języku i wtedy tłumacze mają duży problem. Ale to do tego jeszcze wrócimy. Jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy? A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony przez wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały. Zechciejcie razem ze mną przez moment się modlić o to, żeby Pan Bóg nas prowadził w rozważaniu słowa. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy oczy. Ojcze nasz niebieski, przychodzimy do Ciebie teraz, wyrażając naszą potrzebę Ciebie, wyrażając to, że bez Ciebie jesteśmy bardzo, bardzo słabi i nic nie możemy. Jesteśmy bardzo bezradni. Panie, potrzebujemy Ciebie i potrzebujemy też tego, żeby Twoje słowo dzisiaj przemówiło do naszego życia. I żeby przemawiając do naszego życia spowodowało, że wewnątrz nas, w naszej duszy, w naszym duchu zostanie obudzone to wszystko, co będzie w harmonii z Tobą. Panie, potrzebujemy tego. Potrzebujemy być w zgodzie z Tobą. Panie, dopiero wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby dawać świadectwo o Tobie. Dlatego prosimy Ciebie o to, abyś Ty odnawiał naszego ducha, abyś Ty przemawiał do naszej duszy, abyś Ty budził w nas właściwe uczucia i też właściwe myśli. I żeby przez to, Panie, nasze świadectwo w tym świecie było spójne z tym, kim my jesteśmy. W imieniu Jezusa o to prosimy. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam tą łaskę, aby być, skupiać się nad Twoim Słowem i nad Twoim Słowem, Panie, dzisiaj być skoncentrowani i pozwolić na to, aby Twoje Słowo nas karmiło. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas tym. W imieniu Jezusa. Amen. Ten list jest listem apostoła Pawła, tak przynajmniej ci, którzy badają tekst Nowego Testamentu, nas o tym zapewniają. I ten list jest skierowany do osoby. Do osoby, i tą osobą jest młody, jeśli chodzi o porównanie do Pawła, człowiek, to jest Tymoteusz, który był jego uczniem. Apostoł Paweł był nauczycielem, był takim osobistym mentorem dla Tymoteusza i w wielu miejscach, gdzie Paweł usługiwał, Tymoteusz był razem z nim. Ale w pewnym momencie zdarzyło się tak, że Paweł musiał odejść z Efezu, w którym to Efezie był razem z Tymoteuszem i zostawił Tymoteusza, mimo tego, że Tymoteusz był może młodszy od wielu innych osób, które tam były w kościele, to zostawił Tymoteusza, żeby Tymoteusz zajmował się tą wspólnotą, która powstała w tym wielkim mieście w Efezie. I w pewnym momencie swojego życia Paweł znalazł się w więzieniu. Znalazł ze względu na swoje odważne świadectwo, został uwięziony. Nie wiemy dokładnie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten list Pawła został napisany w więzieniu, gdy był w więzieniu w Filipii, czy też już w więzieniu w Rzymie. Wiemy, że w tych miastach był w więzieniu, pisał z więzienia, więc mogło to być różnie. I Paweł chce, żeby Tymoteusz był dobrym przywódcą tej wspólnoty, która była tam w Efezie. Pawłowi zależy bardzo na tym, żeby ta wspólnota w Efezie była dobrą wspólnotą, żeby tam się dobrze działo i żeby ta wspólnota się rozwijała i żeby ta wspólnota też oddziaływała na to miasto. To działanie, jakie tam było za czasów, gdy Paweł był w tej wspólnocie w Efezie, było fenomenalne. Tam się nawracały setki, tysiące ludzi i było wielkie poruszenie w tym mieście. Miasto było duże. Była to stolica tej prowincji, którą Rzymianie nazywali Azją. I to poruszenie było takie, że całe, właściwie nie tylko miasto się zmieniło, ale to miasto zaczęło oddziaływać, to co się stało w tym mieście, zaczęło oddziaływać na całą prowincję. I wiemy, czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że gdy tak się wydarzało, to w końcu doszło tam do zamieszek, do takich sytuacji, które zmusiły Pawła do tego, żeby stamtąd odszedł. To jest mniej więcej tło tego, co tutaj czytaliśmy sobie. I w tym trzecim rozdziale apostoł Paweł dał wskazówki Tymoteuszowi, kim mają być liderzy. Ciekawą rzeczą przy tym jest to, że najpierw mówi wyraźnie o liderach, mężczyznach, a później mówi o kobietach. Tak też to sugeruje nam, że kobiety mogły tam właśnie w Efezie też odgrywać znaczącą rolę, jeśli chodzi o przywództwo tej wspólnoty. I ten tekst podsumowuje takim stwierdzeniem, że on to mówi, ale ma nadzieję, że wkrótce, że szybko to będzie mógł też pokazywać dlatego przez swoje życie, dlatego że wkrótce tam przyjdzie, ale mówi, ale gdyby tak się zdarzyło, zauważcie, że i przy czym niektórzy z badaczy pisma twierdzą, że Paweł pisał to, będąc w Rzymie i będąc, mógł mieć świadomość zagrożenia, że jeśli stanie przed Neronem, to to się skończy jego egzekucją. Sądzenie przez Nerona zakończy się tym, że Neron powie, jesteś winny i wtedy jako obywatela rzymskiego go zetną. Zauważmy, że właśnie on mówi, no ale gdyby tak było, to chcę, abyś wiedział, jak trzeba sobie radzić, i tutaj dochodzimy do tego trudnego słowa, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga, filarem, podporą prawdy. Zanim zajmiemy się tym trudnym słowem, to niemożliwe, żeby ten... Kto przestawia ten zegarek? Kto mi kręci ten zegarek, że on szybciej chodzi? Zanim jednak się zajmiemy tym, chciałbym, żebyśmy zauważyli, że Paweł mówi, że ta wspólnota w Efezie jest czym? On mówi, dwa razy ją określa w tym wierszu, 15. Ona jest czym? Ona jest domem Bożym, tak? My bardzo często przekonani jesteśmy, że gdy staramy się o to, żeby w Kościele się dobrze działo, staramy się o to, żeby w ten czy inny sposób Kościół wzmacniać, czasami mówimy nawet budować, to myślimy o tym, że budujemy dom dla siebie w pewien sposób. I bardzo często ten dom bardzo lubimy przymierzać do siebie. I gdy patrzymy na ten dom, na wspólnotę Kościoła i mówimy, to mi nie pasuje, albo to mi bardzo w tym domu pasuje, to jest takie fajne, podczas gdy tak naprawdę to nie jest kwestia, czy to coś mnie pasuje. To jest kwestia, czy Panu Bogu pasuje, bo to jest Jego dom. Bardzo dziwnie by było, gdybym ja wszedł do domu Janka Krasy i powiedział, to tutaj, to tamto, a tego w ogóle ma nie być, i wyrzucił. Myślę, że Janek Krasa nie byłby do końca zadowolony, gdybym... Oj, nazwisko powiedziałem. Jej. Będziesz publiczną osobą. Od dzisiaj jesteś publiczną osobą. Jakoś ten ciężar poniesiesz, prawda? I gdybym porządził, to Janek miałby prawo przyjść do mnie i powiedzieć, w ogóle mi się nie podoba, co tu robisz. W ogóle nie masz prawa tego robić, bo to jest moje mieszkanie. To jest mój dom. I to musi być dopasowane do mnie. To musi pasować mnie. A my przychodzimy do domu Pana Boga i mówimy, to mi nie pasuje. Tamto mi nie pasuje. Podczas gdy tak naprawdę to najważniejsze jest to, czy Panu Bogu pasuje. Czy Pan Bóg jest z tego zadowolony. Czy Pan Bóg się z tym dobrze czuje. To jest najważniejsze. I zauważcie, że później to jest powtórzone, że to jest Kościół żywego Boga. żeby nie było wątpliwości, o co chodzi. To chodzi o Kościół, eklezja tam jest, to greckie słowo. My tak fajnie sobie tłumaczymy to Kościół, ale to tak naprawdę, co to znaczy? To znaczy zgromadzenie, to znaczy zebranie, zgromadzenie. To jest zebranie, zgromadzenie należące do Pana Boga, w którym Pan Bóg ma być tym, który jest najważniejszy. Dobrze. I apostoł Paweł mówi, że on tutaj wydał te różne zalecenia, żeby Tymoteusz i inni też, którzy z Tymoteuszem są, żeby wiedzieli, jak postępować. Tutaj jest to w taki bardziej opisowy sposób wyrażone. Podoba mi się, jak trzeba, trzeba sobie radzić. Jak trzeba sobie radzić. Ale tam jest troszkę inne i to chciałbym wam przekazać, bo jest to istotne. Tam jest słowo, które mówi o tym, dokładnie, gdybym miał to przetłumaczyć, to bym powiedział, na co trzeba siebie nastawić. Na co w tym Kościele Bożym trzeba być nastawionym. Nawet można by było użyć takiego słowa nakierowanym, czyli albo jeszcze bardziej opisowo, w którym kierunku powinien wskazywać nasz kompas, gdy znajdujemy się w Kościele. Jakiego kompasu powinniśmy słuchać? Jaki kompas powinien nam pomagać, gdy jesteśmy w Kościele? I jaki to jest kompas? Dalej mamy odpowiedź. Bo co? Bo końcówka tego 15 rozdziału mówi nam, że tym kompasem co jest? To, że mamy być filarem i podporą prawdy. Prawda ma być kompasem w Kościele. I tutaj dlatego mamy bardzo istotną różnicę między Kościołem a polityką. Bo politycy bardzo często też mówią o prawdach, czy o prawdzie. Bardzo często, nawet w naszym parlamencie pada stwierdzenie, to są fakty, z faktami się nie dyskutuje. Albo ktoś komuś w naszym parlamencie mówi, to jest kłamstwo, to jest nieprawda, odwołujesz się do nieprawdy i nie można tak odwoływać się, do tego się odwoływać. Właśnie, w Kościele chodzi o prawdę, w polityce chodzi o skuteczność. Politykom albo w polityce powinno chodzić też o prawdę, ale politykom chodzi o skuteczność. Jak jesteś skuteczny, to jesteś dobrym politykiem. Natomiast czy wyrażasz tylko prawdę? Nie jest istotne. Natomiast w Kościele chodzi o prawdę. W Kościele chodzi o prawdę. Eklezja to jest wspólnota nakierowana na prawdę, gdzie kompasem jest prawda. I teraz pozwólcie, że wyjaśnię od razu ten cały wiersz 16. Za jednym zamachem, jednym ruchem, jednym zdaniem, bo to jest ten wiersz 16, jest prosty. On tak trochę dziwnie brzmi. No tak, są różne rzeczy i to dziwne brzmienie jest oczywiste dla nas, bo jest mowa o kim? Jako o wielkiej tajemnicy pobożności. O Panu Jezusie, prawda? Niewątpliwie objawiony w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony, albo lepiej trzeba byłoby powiedzieć, głoszony wśród narodów i uwierzono w Niego na świecie, został wzięty do chwały. To jest mowa o Panu Jezusie. Chodzi o Pana Jezusa. I on trochę tak dziwnie brzmi i ci, którzy studiują tekst Nowego Testamentu, tekst listów Pawła, mają takie podejrzenie, że jest to cytat. I co ciekawego, jest to prawdopodobnie piosenka, którą kościoły śpiewały na swoich spotkaniach. I apostoł Paweł, taki hymn z tych spotkań, po prostu tutaj cytuje i wkłada w treść swojego listu. I prawdopodobnie pamiętał, jak Kościół w Efezie tą piosenkę śpiewał i on się do tej piosenki odwoływuje. I mówi tak. Potrzebujecie być nakierowani, potrzebujecie mieć ten kompas prawdy, żeby on był widoczny, żeby ta tajemnica pobożności nie była zaciemniana w żaden sposób, ale żeby ona była widoczna. I teraz powstaje pytanie, jak Kościół ma dbać czy starać się o tą prawdę? Jak Kościół powinien starać się o to, żeby ten kompas prawdy był skuteczny? Tak jak zauważyliście już chyba drugi raz albo trzeci, mówię na temat prawdy. Akurat ten temat, myślę, że jest bardzo ważny w tym roku. Bardzo ważny w tym roku. Na świecie jest bardzo ważny. Prawda, co jest prawdą, jakie są fakty. Zresztą o tym się bardzo łatwo przekonaliśmy na samym początku roku. 6 stycznia, dlatego że ktoś mówił nieprawdę, kilku ludzi zginęło w Waszyngtonie, bo ktoś mówił nieprawdę, bo ktoś uwierzył w nieprawdę i pociągnął tą nieprawdą za sobą innych ludzi. Prawda jest bardzo ważna. I teraz tak, co trzeba zrobić, co Kościół musi robić, żeby trzymać się tej prawdy. I pozwólcie, że ja dzisiaj powiem o dwóch rzeczach tylko. Tylko dwie rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze to zapamiętamy. Pierwsza rzecz to jest to, że nie ma prawdy w Kościele bez Biblii. Nie ma prawdy, nie ma też prawdy o tej wielkiej tajemnicy pobożności bez Biblii. W momencie, gdy Kościół zostawia Biblię, w momencie, gdy Kościół się nie zgadza z Biblią, w tym momencie Kościół ma olbrzymi problem. Jeśli Kościół zaczyna jako podstawę swojej prawdy, jako podstawę tego, co mamy do zaprezentowania wobec innych ludzi, mieć coś innego niż Pismo Święte, to mamy porażkę. Dlatego, kochani, tak ważne jest, żebyśmy na naszych spotkaniach rozważali Biblię. Mówili o Biblii. Mówili o tekstach Biblii. Pracowali nad tymi tekstami Biblii. Ale z Biblią wiąże się bardzo jedna ważna rzecz też. Biblię nie czytamy, a właściwie Biblię odczytujemy. Bo nie bardzo często stwierdzamy, że żeby zrozumieć tekst Biblii, to musimy postarać się. I bardzo nam pomaga wtedy to, gdy możemy skorzystać z czegoś, co się nazywa egzegezą, takim studiowaniem tekstu Biblii. I to studiowaniem takim, że docieramy do treści, które ona wyrażała w momencie, gdy ci ludzie pisali ją i ci ludzie, którzy byli odbiorcami, czytali ją. Czyli docieramy do tej treści, jaką była treść oryginalnie tego słowa. Później jesteśmy w stanie to słowo, gdy dotrzemy tam do tej zrobimy dobrą egzegezę, to jesteśmy w stanie to przełożyć na dzisiejsze nasze warunki. I to też inna dziedzina nauki służy temu, żeby to zrobić poprawnie. Czasami nie uświadamiamy sobie, ale każde pokolenie ludzi wierzących, każde pokolenie Kościoła ma zadanie. I tym zadaniem jest odczytanie tekstu Biblii i przeniesienie do sytuacji kulturowej, w jakiej to pokolenie się znajduje. To jest bardzo podobne do tego, co słyszałem. Pewien człowiek, tu mogę nawet imię, nazwisko się posłużyć, profesor historii opowiedział w tym tygodniu na takim wywiadzie jednym, nazywa się Timothy Snyder, ciekawa postać bardzo, wyobraźcie sobie, że jest profesorem, pracuje w Yale, czyli bardzo, bardzo prestiżowa uczelnia w Stanach Zjednoczonych i w jakimś ośrodku, takim instytucie naukowym we Wiedniu. I między innymi zna polski na tyle, że swobodnie polskim się posługuje. To był wywiad tu z nim w naszej telewizji i on po polsku swobodnie mówił. Dziennikarz mu zadawał pytania, taką zdolność ma, 5 języków zna i może swobodnie się posługiwać tymi językami. I on mówił na temat konstytucji amerykańskiej, konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszyscy, dziennikarz, który rozmawiał z nim, mówi, no konstytucja amerykańska to jest takie, no, została stworzona 200 lat temu, nawet więcej niż 200 lat temu, a mimo to od samego początku jej twórcy tak to zrobili, żeby istniała taka równowaga między różnymi ciałami, instytucjami zarządzającymi krajem, żeby ta równowaga powodowała, że nie można zniszczyć demokracji. I wtedy Snyder powiedział coś bardzo ciekawego. Mówi, nie, to nie jest prawda. I no, ja trochę tak, jak go usłyszałem, to trochę oburzenie poczułem, bo zawsze tak też niesamowicie ceniłem tą konstytucję amerykańską. On mówi, nie, to nie jest prawda. Każde pokolenie amerykańskie musi tę konstytucję dostosować do sytuacji, w jakiej jest. Każde pokolenie Amerykanów musi do tej konstytucji dołożyć wiele rozporządzeń, zarządzeń, które powodują, że ta konstytucja rzeczywiście we właściwy sposób działa. I tak samo jest z Pismem Świętym. Każde pokolenie chrześcijan musi wykonać solidną robotę, żeby Pismo Święte odczytać i żeby trzymać się tego skarbu, który tam jest, którym jest prawda. I to jest solidna robota. I to jest robota. I to jest robota, która wymaga wysiłku. To nie jest takie, że w środku jakichś innych zajęć ja mogę po prostu coś zrobić z tym tekstem. Nie. To jest praca, która wymaga tego, żebym ja i do tej pracy się dobrze przygotował i potem ją solidnie wykonywał. Każde pokolenie musi to zrobić. I my jako ewangeliczni chrześcijanie tutaj powinniśmy klęknąć przed Panem Bogiem i wyznać grzech. Grzech niedbalstwa. Myśmy stwierdzili w pewnym momencie, szczególnie to dotyczy XX wieku, że właściwie poprzednie pokolenia wykonały pracę z Biblią za nas. I teraz my już nie musimy się tym zajmować. I w związku z tym nam pozostaje tylko obrona tego, co tamte pokolenia zrobiły. I na tym polegało bardzo często ta praca, ten wysiłek, jaki w różnych seminariach, w różnych instytucjach teologicznych wykonywali ludzie, polegał na tym, żeby bronić tego, co poprzednie pokolenia zrobiły. Podczas gdy naszym zadaniem było dzisiaj pracować z tekstem i to pracować według tych zasad tego, co umożliwia nauka dzisiaj nam. I bardzo często to, że zaniedbaliśmy to doprowadzało do sytuacji, w której nie mieliśmy w ręku tego kompasu, który by nam pokazał, co jest właściwe. Jak? Tak bardzo właśnie już mówiąc opisowo, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym. Nie mieliśmy tego. To jest jedna sprawa. Więc praca. Praca, uczenie się, rozumienie i w końcu odczytanie tego tekstu. Ale druga rzecz, nie mniej ważna też, to to, żeby prawdy, i tutaj, przepraszam, mam wynalazek, mam swoje własne słówko, to jest mój wynalazek, żeby prawdy nie mylić ze szczegularstwem. Jest coś takiego jak szczegularstwo. Jest coś takiego jak czepianie się takich malutkich rzeczy. No czasami nam się wydają te malutkie rzeczy, czasami nam się wydają trochę większe. I trzymamy się ich i nie możemy posługiwać się tym kompasem, bo żyjemy, bo jesteśmy ograniczeni tym szczegularstwem, jak ja to nazywam. I tutaj, żebyśmy to zrozumieli, dwa przykłady z historii Kościoła. Pierwszy przykład, jak ważne jest to, żeby dotyczy tego, jak ważnym jest to, żeby rozeznać, co jest co jest to najważniejsze, które szczególarstwo można sobie darować, a czego już nie można sobie darować. Pierwsza historia to jest historia pastora w Niemczech. Nazywał się Martin Niemöller. I był pastorem w kościele reformowanym. To znaczy, najpierw zajmował się innymi rzeczami, był w wojsku i w pewnym momencie to wojsko jakoś mu nie pasowało, odszedł z wojska, poszedł na studia teologiczne, skończył, został przygotowany do służby i został pastorem w kościele reformowanym. To był kościół Hesji-Nassau, prowincji, którą kiedyś król pruski utworzył z księstwa, w którym elektor mu podpadł, książę tej prowincji mu podpadł. Ja tutaj już chyba wchodzę za duże szczegularstwo. Nie musicie tego w ogóle wiedzieć. W każdym bądź razie tam w tej prowincji był kościół reformowany i on był pastorem tego jednego z zborów tego kościoła. I był pastorem w czasach, kiedy Hitler doszedł do władzy. I początkowo nawet jako dawny wojskowy on takie trochę podejście miał, lubił wojskową dyscyplinę, więc początkowo nawet myślał o Hitlerze pozytywnie, ale w pewnym momencie stwierdził, że jest granica. Tą granicą był ten moment, kiedy część kościoła w Niemczech zaczęło uznawać, że panem kościoła jest Führer. A Martin Niemöller powiedział nie. Panem kościoła jest i pozostaje Jezus Chrystus. Nie możemy pójść tutaj na żadne ustępstwa. To wiązało się też z antysemityzmem i tak dalej, ale to spowodowało, że w 1937 roku, 1937, Martin Niemöller trafił do obozu koncentracyjnego. I do końca wojny był w różnych obozach koncentracyjnych. Nie był na wczasach. To go bardzo wiele kosztowało. Przy czym on trafił to było szczególne, jak, za co trafił do obozu koncentracyjnego. Grupa pastorów została zaproszona na spotkanie z Adolfem Hitlerem. I na tym spotkaniu Martin Niemöller powiedział prawdę. Powiedział to, jaka jest prawda. Że Kościół z tymi rzeczami, które robi Adolf Hitler, nie może się zgodzić. I się nie zgadza. I ciekawe, to spotkanie było w 1934 roku, ale Hitler go dobrze zapamiętał. I na osobisty rozkaz Hitlera w 1937 roku Martin Niemöller trafił do więzienia. Najpierw do więzienia, a później trafił do obozu koncentracyjnego. Do końca wojny w tych obozach koncentracyjnych różnych pozostał. Prawda to nie jest szczególarstwo. To nie jest kwestia tego, że coś tam małego. Ale są rzeczy w tym kompasie, które są nienaruszalne. i które, gdy Kościół odkryje w Piśmie, to tego się trzyma i nie ma możliwości, żeby od tego odstąpił. Jeszcze jedna historia, może bliższa. Słuchajcie, żebym nie... Ja często cytuję historię. Ktoś przyjdzie później i zarzuci mi, że tam z tym Niemöllerem to nie wszystko było tak, bo ja do szczegółów nie mam aż takiej pamięci. Ale żeby ta historia była dokładna, to pozwólcie, że ją przeczytam. Też mówi o tym, to jest ciekawe, że w tych okresach próby, okresach trudu właśnie wychodzi ten kompas. Wychodzi z nas ten kompas. Wychodzi to, czy trzymamy się tego kompasu. I to są wspomnienia Jerzego Sacewicza, który w 50. chyba pierwszym, może w 50. roku trafił, 1950. trafił do więzienia. Pozwólcie, że część tych wspomnień tutaj przeczytam. To nie będzie długie. W więzieniu na Rakowieckiej znaleźliśmy się dość szybko. W końcu nie było to daleko, no bo go zabrali właśnie z miejsca, w którym mieszkał, i to niedaleko było więzienie na Rakowieckiej. Tu rozpoczął się nowy etap mojego życia. Kiedy byliśmy już za bramą więzienną, wepchnięto mnie w jakiś labirynt, wejść, przejść korytarzy, aby przy akompaniamencie ciągłych pokrzykiwań osadzić mnie w końcu w pawilonie 10, przeznaczonym dla więźniów politycznych, w celi numer 50. Kiedy zatrzasnęły się za mną drzwi, spostrzegłem dwóch mężczyzn. Przywitali mnie serdecznie i z zaciekawieniem. Przedstawiliśmy się sobie. Jeden ze współwięźniów był prałatem z parafii Świętego Ducha w Warszawie, ksiądz Kaczyński. Dostał się w ręce ubeków, ponieważ pełnił funkcję zastępcy ministra oświaty i kultury w rządzie Mikołajczyka. Oskarżony został o zdradę stanu. Drugim był ksiądz Raczyński, generał zakonu Paulinów na Polskę i Węgry, który po wojnie z nominacją w kieszeni przyjechał z Watykanu, aby przystąpić do pełnienia swojej funkcji na Jasnej Górze. Zarzut wysuwany przeciwko księdzu Raczyńskiemu przez prokuraturę był taki sam – szpiegostwo. Jako dowody rzeczowe posłużyły tutaj dewocjonalia, między innymi dewocjonalia jasnogórskie. Między innymi strzelba skałkowa, relikt minionej epoki, jak też zabytkowa szabla, no i dolary amerykańskie, których podwładni szefa UB Światły tak gorliwie u nas wszystkich szukali. Po kilku dniach do naszego grona dołączył jeszcze jeden duchowny katolicki, był nim jezuita, sekretarz czy skarbnik klasztoru świętego Andrzeja Boboli, który utrzymywał kontakt ze swoimi braćmi zakonnymi za granicą. Za to go aresztowano. Nazywał się Domaracki. W tym zacnym towarzystwie, wolny czas, poza przesłuchaniami, spędzaliśmy na rozmowach i modlitwie. Najlepiej ze wszystkich znałem Słowo Boże, więc je wykładałem. Pozostali dołączali swoje komentarze. Po jakimś czasie drzwi celi otworzyły się, a w nich stanął Mikołaj Korniluk, sekretarz naszego kościoła, znaczy Kościoła Chrystusowego. Nie byłem już osamotnionym protestantem w tym gronie. Korniluk był z natury człowiekiem wesołym, ale zasadniczym. Czasami dochodziło do ostrych polemik dogmatycznych między nim a Domarackim. Tak czasami bywa, gdy dyskutuje katolik i protestant. Pewnego razu tak się zaperzyli, że musiał interweniować ksiądz Raczyński, najstarszy rangą duchowny katolicki w naszej celi. Strofując Domarackiego powiedział: nie wystarczy być jezuitą, trzeba być przede wszystkim chrześcijaninem. Te surowe słowa nagany zapadły w moją pamięć doskonale. Po spowiedzi Domaracki musiał przeprosić i ucałować Korniluka. co uczynił, trzeba przyznać, z całą pokorą chrześcijańską. To wydarzenie zbliżyło mnie do księdza Raczyńskiego. Wiele godzin spędzaliśmy na wspólnych rozmowach. I ta historia ma swój end, zakończenie, można nawet powiedzieć, że happy end. Chociaż nadal w ponurych czasach komunistycznych. Wyszedłem na wolność po ponad 2 latach. Po 3 miesiącach odwiedził mnie ksiądz Raczyński. Chciał się ze mną zobaczyć, a też obejrzeć naszą kaplicę przy ulicy Puławskiej. Przed rozstaniem, jak się okazało, na zawsze, pomodliliśmy się wspólnie o wszystkich, którzy niesłusznie i bezprawnie więzieni są na Rakowieckiej, o nasze kościoły, o naszą służbę duszpasterską i inne sprawy, które leżały nam obu na sercu. Żegnając tego wspaniałego człowieka, czułem, że mam za sobą jeden z najtrudniejszych etapów mojej ziemskiej pielgrzymki. Ciekawe. Z jednej strony był pastor Kościoła Chrystusowego, z drugiej strony ksiądz. I to przeor Paulinów na Jasnej Górze. I ci dwaj ludzie ze sobą, ten kompas im nie przeszkadzał. Ten kompas spowodował, że mogli być razem i modlić się i też wspierać się w tym bardzo trudnym czasie. Prawda to nie jest regularstwo. Prawda to jest kompas, który pomaga nam wiedzieć, w którym kierunku idziemy. Prawda to jest też to uzdolnienie nas do tego, żeby widzieć tego, który jest wielką tajemnicą pobożności. Widzieć go tak i przedstawiać go tak, żeby ten świat mógł go zobaczyć. Mógł zobaczyć Chrystusa Pana i mógł, widząc Chrystusa Pana, mógł oddać Mu swoje życie. Więc prawda to jest z jednej strony to, co musimy znaleźć w Słowie i wymaga to pracy. Z drugiej strony prawda to nie jest szczególarstwo. To nie jest trzymanie się drobiazgów. To jest coś, co pomaga nam odnaleźć Chrystusa w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Ojoj. Brzydko, brzydko. Tyle czasu. Tyle czasu tutaj mówiłem. Ale pomodlimy się jeszcze razem, dobrze? Wstańcie wszyscy, proszę, bo już tak długo siedzicie. Ojcze nasz niebieski, tak, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za Chrystusa Pana. On jest niezaprzeczalnie, jest wielką tajemnicą pobożności. On jest wielką tajemnicą tej rzeczywistości, do której Ty nas powołujesz. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że do Niego możemy należeć. I teraz, Panie, prosimy Cię, zwiąż nas bardziej z prawdą. Zwiąż nas bardziej z prawdą Twojego Słowa. Zwiąż nas bardziej z tym, co w Twoim Słowie jest ważne, jest istotne. Panie, i pomóż nam być takimi autentycznymi studentami Twojego Słowa. Tymi, którzy zgłębiają Twoje Słowo. Pomóż nam być tymi, którzy otworzą się na to, co może Ty chcesz przed nami ukazać. Panie, nie daj, abyśmy byli pokoleniem, które zaniedba to, które to zlekceważy. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.